wydaliśmy też taką kasetę VHS w takiej trudnej geometrii, więc wydaliśmy to też na VHS-ie, nie? I to jest po prostu, te telewizory my używamy jako elementu instalacji i te wszystkie wizuale wyświetlamy na tych telewizorach. Więc mieliśmy w zależności od, wiesz, koncertu, to zbieraliśmy, na przykład jest w Katowicach Muzeum Historii Komputerów, to oni mają po prostu całe, wiesz, korytarze zawalone starymi telewizorami. Widzieliśmy od nich, na przykład zbudowaliśmy taką ścianę telewizorów i one były połączone ze sobą, więc mieliśmy też na Ansoundzie na przykład całą taką ścianę. No i szczególnie te Sony Linie, tak, to są te takie, one mają super kolor, no więc chodzi o tą analogową domenę i to, że to jest obraz, który w przeciwieństwie do projektora świeci. Tak, tak. Naprawdę można puścić jeden kolor na nim, nie? I można go jako piksel traktować teoretycznie. I ma taki fajny ten, nie? Po prostu mała rozdzielczość i generalnie jest analogowa domena, więc to nam pasowało do konceptu. No i może też o tym gada, ale w każdym razie ten, to jest zajawka, nie? Teraz trochę przez to
postaram się ciebie zapytać o to, bo wiesz, z mojego punktu widzenia to jakakolwiek dodatkowa zajawka to jest, wiesz, ja mam rozkminkę, skąd ktoś taki jak ty, przecież ja miałby znaleźć czas na to, wiesz, no, bo gdybyś składał origami, to bym uwierzył, tak, ale że projekty artystyczne jeszcze, wiesz, takie organizowane w postaci koncertów czy coś, no to już ciężko mi uwierzyć, że masz na to czas.
Wiesz, teraz nie mam na to czasu, mam inne priorytety zupełnie, puściłem, w pandemii to się wydarzyło, w zasadzie ostatni koncert zagrałem w sumie korespondencyjnie, takiego boiler rooma z pokoju w domu. To był koniec. Potem się skupiłem na zupełnie czym innym, wiesz, wiadomo, nie było koncertów i tak dalej, wszystko się zjechało i teraz mam inne priorytety, na pewno do tego wrócę, ale chwilowo, no to wiesz, tutaj jest skrzynia, gdzieś tam mikser jest schowany, syntezatory też są gdzieś tutaj pochowane i ten. No i natomiast no, na pewno będę o tym mówił, jak będziemy rozmawiali o inspiracjach i o tym, jaka była droga moja, bo dla mnie na przykład te takie poboczne projekty, w sensie to jest to, czego ja wyszedłem, czy od muzyki. No i jakby i potem się skumałem, że muzyka jest tak, że to właśnie kliknęło mnie właśnie dlatego, że to mało okazało się, że jest jakiś związek z muzyką i ta muzyka sprawiła, że to ta muzyczność w ogóle animacji to jest coś, co wiesz, gdzieś tam sprawia, że mi to interesuje i no ale już jak zacząłem pracować pod komputerem, to muzyka, to wcześniej robiłem dużo muzyki na komputerze, wszystko wyniosłem domenę analogową bez komputera, nie? No i bo po prostu i w ten sposób jest na to, jest to odskocznia, można powiedzieć, nie? Bo jakbym miał teraz robić cokolwiek na komputerze, to jakby dla mnie komputer już nie jest zajawką zupełnie. Komputer jest po prostu częścią pracy i tak dalej, ale jakby coś odpocząć, no to musi być bez komputera.
No dla mnie komp to jest na pewno już część życia, już nie ma co udawać, że nie wiem, siadam do niego do pracy, tylko no wydaje mi się, że wszyscy tak mają, tak? Znaczy ja patrzę na siebie i powiedzmy na wszystkich twórców takich, powiedzmy jak my, że przynajmniej wykorzystujemy ten komputer w 100%, tak? A jest bardzo wiele osób, które mówi, o ja tam się na komputerach nie znam, ja mam to w dupie, tak? A wiesz, a telefon do ręki przyklejony, no nie, wiesz i...
Tak, totalnie, totalnie.
Dobra. Słowem wstępu. Dobra, więc trzeba to teraz się jakoś rozgadać. Za każdym razem wszystkim mówię, że mam tremę przed rozpoczęciem odcinka, ale
dobrze.
Powinno pójść jak nieźle. A w ogóle słuchałeś przynajmniej jednego odcinka mojego, czy nie?
Kurde, wiesz co, zabiorę się do tego, bo tam kilka rzeczy, które mnie interesują, ale w ogóle jestem teraz w remont robię i bez życia jestem, wiesz, także też sobie za to przełożenie, ale po prostu... Wiesz,
nie ma problemu, samo życie. Servus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeee. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Servus, mili moi. Dzisiaj mam kolejnego zajebistego gościa. Tym razem wydaje mi się, że na tle innych odcinków jest na pewno wyjątkowy. W sumie znowu powtarzam się, że każdy gość jest wyjątkowy, jak Vini w swoim YouTube'owym kanale. Ale sprawa wygląda tak, że na tegoż twórcę, artystę natrafiłem w bardzo specyficzny sposób. Otóż jeden z moich klientów podesłał mi jego pracę jako benchmark do propozycji projektu, który teraz będę wykonywać. No i tak sobie przeglądałem właśnie kilka filmików, które klient podesłał i patrzę, właśnie jest jakieś polskie nazwisko. Wklikuję się i powiem wam, że kopara mi opadła, bo poziom prac jest na bardzo wysokim poziomie, a o moim gościu kompletnie nie słyszałem wcześniej. Oczywiście w te pędy się odezwałem i udało mi się go wciągnąć tutaj teraz z nami do podcastu. Tak więc z tego miejsca chciałem wam przedstawić Piotra Wojtczaka. Cześć Piotrek.
Cześć, siema, miło mi.
Od razu wam powiem, że ostatnimi czasy bardzo dużo mówiliśmy o animacji, a też, jak już zauważyliście, dużo mówię o tym, że jest to podcast także dla motion designerów właściwie. To była podstawa chyba tego podcastu. I Piotrek jest takim, przynajmniej z tego co widzę z jego portfolio, to jest taki motion designer z krwi i kości. Raczej się opiera tak na takim ruchomym obrazeczku ładnym, raczej unika character animation albo coś w tym stylu.
Totalnie.
I powiem wam, że reprezentuje poziom taki, przynajmniej w mojej ocenie, taki ogólnoświatowy, powiedzmy taki, gdzie jeżeli mowa jest o największych, no to stylowo myślę, że jest, tudzież umiejętnościami jest bardzo przy nich. Podpytywałem go, to jest bardzo skromny, ale zaraz poznacie go bliżej i sami ocenić, czy jest skromny złośliwie, czy faktycznie to jest skromny facio, ale czuję, że możemy się od niego wiele nauczyć, więc tutaj cokolwiek nie powie, nie można go skromnie traktować na pewno. Dobra, Piotr, słuchaj, jesteś przekucurem, to już wiemy. Oczywiście wszystkich słuchaczy odsyłam do twojego portfolio, będą linki w opisie odcinka i w Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, na początku powiedz mi, dlaczego właściwie tak trudno ciebie znaleźć w polskim internecie? Bo twoje nazwisko jakoś ani razu mi się nie pokazało przed oczami do tego momentu właśnie, do sytuacji z moim klientem.
No tak, wiesz co, w sumie to nie wiem, bo znaczy mogę tylko podejrzewać, że kiedy zacząłem pracować jako motion designer albo w ogóle robić to, no to w zasadzie od razu zacząłem pracować z zagranicznymi klientami i jakoś, nie wiem, no nigdy nie miałem jakiejś strony za bardzo, wiesz, www. No może to było tak, w zasadzie akcent polski miałem tylko, powiedzmy, jeden, to znaczy pierwszą animację, którą zrobiłem gdzieś tam taką większą, w sensie, która miała, powiedzmy, minutę, no to była animacja promocyjna dla mojego studia graficznego, w sensie studia graficznego, w którym pracowałem w tamtym czasie. No i ta animacja miała nominację do KTR-ów w tej kategorii motion. Moja firma zgłosiła tam tą animację do konkursu, no i ona dostała tą nominację i tam pojechaliśmy na te rozdanie jakby nagród. Tej nagrody tam nie dostaliśmy, ale ta nominacja była i to była jakaś sytuacja, gdzie powiedzmy jakkolwiek, ktokolwiek mógł usłyszeć, powiedzmy, nie wiem, o mnie czy tam o tym studio, w którym pracowałem. No i potem szybko tam sytuacja w tym studio się skomplikowała, ja odszedłem, przeszedłem na freelance i jak już przeszedłem na freelance, no to od tego czasu współpracowałem może z dwiema firmami polskimi. Po prostu nie byłem tam obecny, no gdzieś tam w tych social mediach, chociaż pracowałem z Ten Clouds, to jest taki duży software house, dosyć znany, chyba też w Polsce. No a potem już właśnie nie, no raczej z klientami zagranicznymi i tak też się później zacząłem pozycjonować. No jakby też nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał jakieś portfolio w polskim języku, raczej się tak daje w angielskim, tak czy siak.
No, no w sumie tak.
Może to jest trochę, może jestem trochę odklejony, no, ale...
A słuchaj, a nie miałeś takiej, właśnie powiedziałeś, że miałeś nominację do KTR-a, Ja osobiście z chęci bym miał taki mieczyk. Oni mają, bardzo mi się podoba ta nagroda. Nie miałeś takiego wkręta, żeby się spróbować zrehabilitować, jednak zdobyć tą nagrodę?
Wiesz co, być może, tak, być może, ale ciężko powiedzieć, wiesz, z tymi nagrodami, jakby nie wiem, czy to jest coś, co właśnie kiedykolwiek było jakby taką moją motywacją, chyba nie. Zawsze to daje jakiś tak zwaną ekspozycję na większe tematy, powiedzmy, nie? Mm-hmm. Tak zwany exposure, jak się to mówi w branży Unii. Natomiast ja to też zauważyłem, pewnie się to będzie przewijało w naszej rozmowach, znaczy zauważyłem, po prostu wyszło to, wiesz, naturalnie, że ja po prostu funkcjonuję poza w ogóle rynkiem studiów i agencji. Jestem jakby, wiesz, poza branżą, w tym sensie, nie? Że jakby też z czasem po prostu od razu zacząłem pracować bezpośrednio z klientami i jakby dla mnie sytuacja bycia podwykonawcą od początku nie pasowała mi jakby, nie? A pomimo tego, że pierwotnie jak zaczynałem w ogóle pracę w grafice szeroko pojętej, To moją ambicją właśnie były, czy tam oczekiwaniami, jakie miałem, to było bycie jakimś takim dobrym rzemieślnikiem, który pracuje w dobrym studiu, jakimś takim, no w tamtych czasach to nie wiem, tam była Arsenea chyba, wtedy była taka jedna z pierwszych takich, powiedzmy, międzynarodowych, nie? Ale wciąż tutaj. No i gdzieś tam były takie ambicje, żeby gdzieś tam być na tym poziomie, w ogóle żeby z nimi współpracować, co już w ogóle, to wiesz, jakby nierealne, tam to się wydawało. No ale potem jak już się to wszystko zaczynało jakby urealniać, to ja już tego jakby też nie byłem tym zainteresowany, bo z kilku tam aspektów, nie, związanych z higieną pracy, z byciem control freakiem i po prostu ambicjami po prostu takimi czysto, powiedzmy, posiadania większej kontroli nad projektem i niezależności w pracy ogólnie. Mm-hmm. To są jakby moje doświadczenia i jakby pojawiały się później takie różne szanse po drodze, coraz lepsze, czyli potem jakby już aspirowałem gdzieś tam, nie wiem, do Baka albo do, nie wiem, jakiejś tam współpracy z na przykład The Forum, tam z Seth Eckertem, to po prostu jak do mnie kiedyś napisał, to myślałem, że spadnę z krzesła, ale z czasem po prostu pokazało się, że to jakby nie jest moja bajka, bo po prostu praca z studiami, agencjami i ta cała później sytuacja jakby chwalenia się projektami, nie? Ja po prostu bardzo kiepski byłem w portfolio, nie zrobiłem nigdy reela, nie miałem nigdy reela, ani jednego.
I no ale masz teraz.
Nie mam. Gdzie? Nie mam reela.
Nie? Wydawało mi się, że... Nie, nie widziałem. Nie,
dobra. Nie mam reela. Okay, nie mam reela. Chyba, nie mam reela. Zawsze planowałem, nigdy nie zrobiłem, bo nigdy nie potrzebowałem koniec końców. I to takie było. Mm-hmm. I zrozumiałem, że jakby, wiesz, branża i te nagrody i tak dalej, to jest jakby... To jest element taki, który tej bańce branżowej, agencyjno-studyjnej, to on jest super, bo on daje, tak, firmom daje tą ekspozycję na freelancerów, którzy aspirują do nich, i w drugą stronę, tak, że freelancerzy są później jakby rozchwytywani przez te studia i tak dalej, i jakby to oni się tam w tym się jakby mielą i to super, jakby to działa, ale to nie jest jakby moja bajka już, na szczęście, ale kiedyś by dał się pochlastać, tak, żeby po prostu gdzieś tam pracować w Arsenei, nie? No, no.
Poczekaj, dobra, to w takim razie właśnie mówimy o tych właśnie takich zamieszkłych czasach i też ci powiem, że miałem taką... Znaczy w sumie, tak jak mówiłem, chciałbym mieć tą nagrodę, bo fajnie wyglądałaby pewnie na ścianie, ale tak jak tutaj mówisz, to też miałem takie podobne odczucie, że nie wiem, w jaki sposób chciałem być doceniony, tak? I najpierw gdzieś tam wokół głowy miałem ten rynek polski, że fajnie byłoby być znanym tutaj i tak dalej, znaczy tutaj, no w Polsce. I łapnąłem się na tym, że też właśnie chciałem jakoś współpracować z tymi większymi agencjami, właśnie tak Arsenea, żeby oni mnie jakoś docenili. Dla mnie oni byli wyznacznikiem jakiejś takiej zajebistości.
Tak.
I okej, poszedłem swoją kompletnie ścieżką, jakby zapominając o tym, ale dotarło teraz do mnie w tym, co mówisz, że gdybym chciał próbować się do nich jakoś dostać, żeby oni mnie poklepali po pleckach, no to żebym non-stop, kurczę, zgarbiony, nie wiem, w oczekiwaniu, że oni mnie docenią, tak? A teraz robię tak na serio wszystko po swojemu, zarabiam na tym, rozwijam się, mam z tego satysfakcję i wiesz, i wcale nie potrzebuję, żeby ktoś powiedział, że jestem dobrym animatorem, a kto wie, może, nie wiem, oni nawet tak naprawdę nadal o mnie nie słyszą, albo po prostu uważają, że jestem, nie wiem, zbyt niskich lotów na ich potrzeby, no nie? I to też jest takie niefajne, że zanim ja się doczekam, aż im się przydam, to tak na serio mogę zrobić, nazwijmy to, karierę, czy tam się, wiesz, super bardzo rozwinąć na rynku międzynarodowym.
Tak.
Więc to też jest taka fajna uwaga, że jakby z jednej strony ja wspieram nasze polskie podwórko, ale z drugiej strony może to być taka niezła pułapka. Słuchaj, dobra, polecimy takimi troszeczkę standardowymi pytaniami, ale z racji tego, że jesteś takim właśnie typowym motion designerem, bardzo mnie ciekawi, chciałbym też słuchaczom przedstawić tak jakby twoją postać i twoją historię, bo ja tak zauważyłem, rozmawiając właśnie z różnymi ludźmi, to, że jeżeli ktoś jest takim animatorem, to bardzo często opiera się właśnie o sztukę, o potrzebę ekspresji swojej i tak dalej, idzie na jakieś tam ASP czy cokolwiek i tam poznaje jakieś tajniki animacji. Jest to taka bardzo artystyczna animacja, którą ja na przykład mam czasami problem w oglądaniu, bo na przykład, nie wiem, nie ma tam, bardzo dużo ludzi nie stosuje zasad Disneya, tudzież nie łamie ich, ponieważ ich nie zna, robi po swojemu. I jest motion design, tak, którym wydaje mi się, że ja jestem bardziej, aczkolwiek z tego, co robię, to raczej mam dużo właśnie charakter animation i tak dalej, więc raczej też siebie nazywam animatorem i motion designerem. I widzę, że jakby ja mam podejście takie bardzo techniczne i zauważyłem też, no jakby też się mocno opieram jakby o finanse i tak dalej. Jakby mam wrażenie, że jakby w tym świecie motion designerów jakby kasa i technika jest na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej taka świadomość tego. I zauważyłem, że właśnie dużo motion designerów przychodzi jakby ścieżką jakąś taką techniczną, nie wiem, ktoś tam jest programistą, ktoś tam, nie wiem, web designerem i tak dalej, i dopiero później zaczynają się bawić w animację, stąd też jakby efekt ich pracy jest taki, a inny. Opowiedz mi właśnie o swoich początkach, to jest przed motion design, czyli jakby no nie musimy sięgać tutaj pieluch, ale jakby w jaki sposób się znalazłeś w branży jako motion designer, jakby skąd wyszedłeś?
Jasne, wiesz co, tak. U mnie się późno po prostu zaczęło wszystko, bo ja gdzieś byłem programowany tam przez rodziców w pewnie innym kierunku. Dzisiaj dopiero te rzeczy zaczynam rozumieć po latach, ale wiesz, gdzieś tam studiowałem zupełnie oderwany od tej rzeczywistości kierunek, czyli prawo. I tych studiów w ogóle nie skończyłem, mimo że się dobrze, powiedzmy, zapowiadałem, ale po prostu wtedy na tych studiach się, powiedzmy, że zbuntowałem, bo byłem wychowany pod kloszem i gdzieś tam prawdopodobnie, wiesz, trochę się wykoleiłem w życiu i jakby zresetowałem, nie? I ten reset to był początek jakby tej drogi, która później gdzieś tam tak jakby, wiesz, pokręciła, że robię to, co robię. I wylądowałem w jakiejś randomowej pracy, w dotacjach unijnych, ale w tych dotacjach unijnych po prostu i to przewija później na tej drodze wielokrotnie, czyli ja po prostu nie mając żadnych kompetencji, w sensie studiowałem te prawo, coś tam, no generalnie zawsze się dobrze uczyłem, nie byłem, potrafiłem się komunikować, wiesz, no ale wiesz, jak przychodzisz do pracy, jesteś stażystą i nic nie umiesz, no to robisz takie rzeczy, których generalnie nikt nie chce robić, albo po prostu ktoś cię musi zagospodarować, tak? Jakoś, w jakiś sposób. No więc ja byłem zagospodarowany do tak zwanego centrum mediów, które powstawało w firmie, która wtedy to były co te czasy dotacji unijnych i oni robili, wiesz, te wszystkie promocje funduszy unijnych, że trzeba było zrobić stronkę, trzeba było zrobić logo i tak dalej, nie? No i ja byłem tym takim koordynatorem pomiędzy grafikiem a informatykiem i więc ja się tym takim po prostu managementem, project managementem, powiedzmy, i marketingiem internetowym trochę zacząłem zajmować. No i tam zacząłem zauważać u siebie takie jakby tendencje do tego, że na przykład jak robiłem stronę internetową, no to nie musiałem tego robić, ale zrobiłem na przykład w PowerPoincie jakąś prezentację, na której zrobiłem layout strony internetowej, nie? Żeby to wyjaśnić jakimś grafikowi. I tak komunikowałem się pomiędzy nimi. No i potem jakby Więc też wszedłem jakby w świat cyfrowy, powiedzmy, nie? Cyfrowej grafiki, nie? I tak dalej. Język zaczynałem poznawać, bo pracowałem z tym grafikiem. No, a jakby zupełnie równolegle, i to już od wiele wcześniej, to ja byłem zawsze z muzyką mocno związany i wiesz, grałem tam na pianinie, na gitarze, potem zacząłem się interesować, wiesz, klubową muzyką, skreczowaniem, produkcją muzyki na komputerze, byłem mocno wkręcony w produkcję muzyki na komputerze w Abletonie, więc miałem też taką zajawkę mega na produkcję muzyki, czyli obsługę programu z jakimś interfejsem, którym tworzy jakiś, produkuje, nie? Mhm. I jakby te dwie rzeczy, to jak dla mnie, to są te czynniki, które wpłynęły na to, że potem doszedłem do animacji, no bo cały czas ta ścieżka muzyczna była coraz bardziej muzyka elektroniczna, coraz bardziej jakby wkręcenie się w produkcję, a z drugiej strony po prostu branie tej roboty, która była do zrobienia, a powiedzmy, na przykład potem z tego jakby marketera, takiego project managera, jakby wskoczyłem w grafikę też przez przypadek, bo okazało się, że firma się ma kłopoty finansowe, nie stać ich na tego grafika dobrego, nie? Mhm. No i ktoś musi zrobić na przykład plakat ten na spotkanie rolników gdzieś tam w tym. A ja okazuje się, że no co, DJ-owałem też wtedy dużo i musiałem robić plakaty na swoje imprezy. Zrobiłem 3 wcześniej plakaty, zanim w ogóle ten. I pojawia się sytuacja, mówię, no dobra, no to ja zrobię, nie? W sumie na ten. No zrobiłem ten plakat, okazało się, kurde, przecież ten może siedzieć tu, może sobie klepać te strony, może będzie robić. I ja sobie pomyślałem, Jezus Maria, super, wszystko, tylko nie te po prostu lawirowanie pomiędzy informatykiem a ten, nie? Będę sobie klepał po prostu te strony. No, no. No i tak po prostu zacząłem, a jak zacząłem się wkręcać, no to mówię, dobra, to podszedłem do tego tak samo jak do Abletona, no to poznam tego Photoshopa, poznam Illustratora i po prostu zajawka na programy taka jakby, nie? Że ja zawsze miałem taką zajawkę, że ja muszę program poznać powiedzmy, że od podstaw, tak. Że lubię te, wiesz, jakby takie skróty klawiaturowe, nie? Takie, wiesz, pierdoły, ale to potem sprawia, że pracujesz szybciej, że wiesz, jakby, no i tak dalej, no i wiesz, zacząłem to robić i się wkręciłem. No i szybko oczywiście ta firma się waliła, no to ja też uciekałem już wtedy miałem ambicje, żeby iść do jakiegoś studia software house'u, który potrzebował, wiesz, projektantów aplikacji, takie rzeczy. No i tam znowu, nie? Znowu było tak, że tam była stara gwardia graficzna i na przykład nikt się nie garnął do jakichś rzeczy typu trzeba było coś zrobić, na przykład zanimować interfejs, nie? Bo coś tam. Mhm. Dla mnie to była czarna magia. Ktoś tam to robił, to po prostu to było, wiesz, jakby jak coś tam zanimował, to wszyscy po prostu tak, o nie, ja też tak, wiesz, jakby to musi być niezłe, kurde, czarna magia, nie? No i tak z czasem po prostu gdzieś tam się wkręcałem i też był ten trend, gdzie wszystko zaczynało być powoli gdzieś tam na Dribblu, bo pojawił się Dribble i na Dribblu nagle patrzę, a tutaj zanimowany interfejs, nie? I też milion lajków, nie? Mhm. Myślę, kurde, no to tak się teraz prezentuje, nie? To wszystko, nie? W sumie. No i no to...
A ty z tego, co widziałem, to na Dribblu płodny jesteś, czy byłeś?
Byłem.
Grama masz na brzucę.
Nie, byłem kiedyś, wiesz, jakby trochę tam zyskałem na tym Dribblu, tak? I to przez polską firmę też Ten Klaus, oni mieli duży following, jakby oni tam, wiesz...
Okay.
Czy to była taka efekt synergii, nie? No bo też jakby ja im zrobiłem popularne posty, oni tu mieli duży following, więc to tak, to jest ten efekt synergii, to jest spoko, no ale wiesz, właśnie, bo ja też pracowałem w tym studiu, tam też już się walił ten graficzny dział w tym software house'ie, bo oni się skupili na aplikacjach, no to ja znowu już się oglądam gdzieś i tak przypadkowo okazało się, że w Katowicach się buduje studio, stworzyło takie studio stricte graficzne i tam, wiesz, zbierali różnych ludzi z różnych bajek, trochę randomowo, ale koniec końców to wiesz, jakby ciekawy koncert był i super to wtedy było. No i ja tam zacząłem pracować, no i tam znowu, nie? Kolejna sytuacja. Powstaje firma od zera, więc jakby troszkę to było na głowie postawione i bez doświadczenia przez ludzi, którzy mieli ambicje, ale jakby nie wiedzieli, jak to robić. No i więc jakby zamiast od razu rzucić grafików do pracy i dać im projekty, to tam były takie akcje typu, no to urządźmy sobie biuro i sobie wystrój zrobimy, nie? No oczywiście nikt się do tego nie garnął, tylko no mówię, dobra, to ja to zrobię, nie? I zacząłem robić, nie wiem, jakiś wystrój biura tam, nie wiem, projektowanie neonu, trzeba było wygrawer zrobić jakiś, w sensie jakiś, nie wiem, no, ten taki wejściowy, trzeba było wykleinę zrobić na ścianie, nie? Mnie to po prostu, nie wiem, fajna rzecz, nie? Do roboty niż klepanie stron. No i to taki kolejny jakby element, nie? Że jakby otwartość na różne rzeczy, nie, że ja jestem web designer, słuchaj, ja robię apki, weź mi tu nie zawracę gitary, znajdź się z kogoś innego, nie? Tylko po prostu jakby taka, wiesz, otwartość na takie przypadkowe, powiedzmy, bardziej sytuacje, nie? Które ci później, powiedzmy, nagle otwierają jakąś szufladkę w mózgu. No i tak tam te studio graficzne się rozkręcało bardzo fajnie i właśnie tam był taki paradygmat, my musimy zbudować swoją markę, tu w Polsce musimy być po prostu rozpoznawalni, social media, najważniejsze to było preskę na Behance'a zrobić i tak dalej, nie? Lajki, bla, bla, bla. No i, ale nie było tego takiego core biznesu tak naprawdę, nie? Czyli ja stosuję teraz odwrotność tego, co było w tamtym studiu tak naprawdę. Mhm. Czyli ja totalnie mnie nie interesują lajki, totalnie nie interesuje mnie jakby taki branża, ale z drugiej strony mam totalnie, ale ogarniam, że tak powiem, biznes, nie? W tym sensie i jakby i biznes, ale też jakby twoje rzemiosło jakby bardziej jakby jestem w stanie wtedy, nie wiem, mam wrażenie, po prostu zajmuję się pracą, nie? Mhm. No, taką pracą, a nie pogonią za właśnie rozpoznawalnością, za nagrodami, za tym wszystkim, co się wiąże z social mediami i takim jakby, wiesz, no. I teraz jeszcze tylko dążę do tej animacji, tak? No i znowu przypadkowo.
Tak jest.
Robię te strony, robię coś tam i przychodzi prezes szalony, po prostu nie jego szaleństwo to by się nie wydarzyło nigdy, nie? W pewnym sensie. No, ale on przychodzi w pewnym momencie i mówi, kurde, animację widziałem, słuchajcie, film też musimy mieć, nie? No i znowu, nie? Ja tam kilka konek zanimowałem w życiu i tak dalej, siedzi ekipa i tak dalej, ale kto to zrobi, nie? Wszyscy po prostu patrzą po ścianach i tak dalej. No Pietruch tam, nie? Zrobił ten, to Pietruch to zrobił. Ja mówię, no, bo żartujesz, nie? No, ale potem tak sobie pomyślałem, dobra, no, w sumie lubię to robić, wkręciłbym się w to, jak mi da 3 miesiące, no to zrobię to, nie? To i nie będę miał tylko na to czas, nie? Czy 2-3 miesiące. No i oczywiście się zgodził, bo tam była taka atmosfera właśnie, że mogliśmy sobie na to pozwolić. No i zrobiłem tą animację, tą filmową, no i ona właśnie później wyglądała jako ten, nominowana do KTR-a. No i to jakby otworzyło też oczy tym szefostwu na to, że motion jest biznesem również. No i ja zacząłem od tego momentu robić tylko animację już, nie? No, i wtedy się wszystko zaczęło, nie? No. Więc jasne. Koniec końców, zbieg okoliczności, ale te okoliczności to trzeba było podjąć jakby rękawice, nie?
No właśnie, z tego co opowiadasz, no to mam wrażenie, że opowiadasz troszeczkę historię designu w internecie. To znaczy, ja nawet jeszcze takie designerskie rzeczy oglądałem, jak jeszcze nie pracowałem w branżuni. Byłem web designerem, byłem tam system testerem i tak dalej, ale po prostu podobały mi się ładne te rzeczy, więc sobie oglądałem. I pamiętam właśnie te czasy, nawet jak powiedziałeś, że wystrój biura jest potrzebny i tak dalej. I pamiętam, że był taki boom na to, że się jarali właśnie ludzi w internecie, właśnie kto lepsze sobie biuro zrobi, jak to wygląda i tak dalej. Więc jakby z tego, co mówisz, to jakby leciałeś pewnymi trendami,
tak, ale trendami.
Nawet nie to, że jakby w stylu, tylko w zainteresowaniach internetu, no nie?
Tak.
Więc powiedz mi, jakby co takiego sprawiło, że nie poleciałeś dalej, tylko się zatrzymałeś na motion designie?
Oj, poleciałem dalej. Temat jest tak,
z motion było na więcej hajsu.
Też, ale wiesz, jakby poleciałem dalej, ale wiesz, jakby to jest tak, że to jest po pierwsze bardzo głęboki temat. To jak będziemy, jakby, jak ty rozumiesz motion design, ja to rozumiem bardzo, bardzo szeroko.
No dobra, to
i ja to rozumiem na...
To dobra, poczekaj, właśnie to jest takie, będzie dość ważne pytanie, no bo też swoich niektórych słuchaczy pytałem, czy się widzą bardziej motion designerem, czy animatorem i co właśnie padało hasło, co to jest motion design, że dlaczego mam się tak określać i tak dalej. No i powiedz, co według ciebie jest motion designem.
No, dla mnie jakby animator to jest jakby pewien zestaw umiejętności, czy jedna z umiejętności, które się składają na warsztat motion designera. Więc jest jakby nie że podrzędny, ale motion designer to jest coś więcej niż animator i coś więcej niż designer, tak?
Też tak uważam, tak.
Więc to się sprowadza do tego, że na przykład ilustrator jak myśli, jak projektuje, no to myśli o statycznym obrazku, myśli w dwóch wymiarach, może w trzech. animator myśli w czterech wymiarach, bo jeszcze ma funkcję czasu. I ma jeszcze dźwięk, tak? No więc ten dźwięk też ma funkcję czasu, dlatego dla mnie po prostu jest super interesujący i jakby... No i potem jeszcze do tego dochodzi, w związku z tym, że jest funkcja czasu, no to jakby możesz za pomocą sekwencji opowiadać historię. I tu jest też sztuki filmowe. Czyli to jest tak naprawdę taka interdyscyplinarna
dziedzina,
tak? Na styku różnych innych poddziedzin typu sztuki filmowe, sztuki dźwiękowe, sztuki wizualne, czyli projektowanie. I mówiąc o tym, że się zatrzymałem, no to tak, w tym sensie, że jakby ja cały czas mam ten imposter syndrome, czyli taki kompleks samouka, który późno zaczął, że ja po prostu nic nie wiem. To znaczy, nie znam podstaw. Mhm. A z czasem pracując, wiem po prostu z doświadczenia, że znając podstawy, możesz zrobić wszystko. I rozwiązuje ci to wszystkie problemy.
Tak jest.
Problemy związane z brakiem pomysłów, problemy związane z nieumiejętnością, ze stresowaniem się, bo nie umiesz technicznie czegoś zrobić, bo nie znasz po prostu natury rzeczy, nie znasz materii, nie? Robisz 3D, ale nie wiesz po prostu, co to jest poligon, albo jak działa, nie? Jakby, a to jest związane z tym, że samouk zawsze sięga po tutoriale i sięga od tych takich trendy rzeczy, jak zrobić coś tam, nie? Takich po prostu szybkich tych, nie? I jakby... A to jest po prostu naturalne, bo jakby nie miałeś tego czasu, nie masz już tego czasu jak na studiach, który ja przebalowałem po prostu, nie? Krótko mówiąc.
W klubie.
No, ale więc ja właśnie wpadłem w ten, wiesz, jakby, że kiedyś moja animacja, jak ta pierwsza kreogramowa, nie? To jest KTR-owa, to był zlepek po prostu różnych tutoriali i ja to tak połączyłem, że po prostu to wygląda jak jedno, ale to dzisiaj to by mogło być tak, jak są te filmiki, co stokowe ujęcia dajesz, jakiś randomowy tekst, po prostu wiesz, i to rzeczywiście działa, ale to są wszystkie te takie klisze, nie? I teraz, tak, żeby dojść do czegoś oryginalnego, albo do jakiegoś własnego stylu, nie wiem, przede wszystkim do tego, żeby robić to nie stresując się, bo ja się stresowałem zawsze przy tych animacjach mega, nie? Mhm. I moim celem, nie, że nie spałem, żeby scenariusz napisać i tak dalej, to z czasem po prostu zrozumiałem, że jak znasz podstawy i masz tą wiedzę, no to się po pierwsze nie stresujesz, a po drugie możesz dojść do rzeczy nie oglądając się na innych, na referencje, nie przeglądając Instagrama, tylko po prostu z głowy to możesz wyciągnąć.
No nie? Właśnie, to jest ciekawy temat, nie? Bo właśnie sam ostatnio wybrałem się, no tak nazwijmy, czy biorę udział, nie wiem, w kursie School of Motion. Mhm. Się zebrałem sobie i zainwestowałem trochę hajsu w to i pomyślałem, no spróbuję tego, tak? Nie wiem, dlaczego właśnie miałem takie podejście, że spróbuję, a nie, że idę jakby do szkoły, tak? No. Tylko, że nie wiem, dlaczego miałem takie idiotyczne nastawienie, że to takie trochę naciąganie mnie na kasę i tak dalej, no ale stwierdziłem, że no muszę spróbować, bo czemu nie? I to właśnie bardzo dobrze mówisz, nie? Że z tymi podstawami i tak dalej. I właśnie, ja czuję, że uczę się podstaw, ale prawda jest taka, że wydaje mi się, że głupio tak powiem, to może troszeczkę nad wyraz, ale w Polsce nikt by mnie nie nauczył takich podstaw, ponieważ są to podstawy nawet nie takie książkowe, tylko to są, tam prowadzi kurs Sander van Dijk i on opowiada bardziej o swoich takich doświadczeniach plus tego, co się uczył z różnych książek i tak dalej, takich nawet niezwiązanych z motion designem, że jakby podstaw w ogóle samego projektowania, czyli tak. W oparciu o muzykę, o jakiś rytm, o tak. Proporcje i tak dalej, i tak dalej. I zaczęło do mnie docierać, że kurczę, właśnie te takie matematyczne podstawy sprawiają, że właśnie motion design staje się o wiele łatwiejszy i to jest przekozackie. A powiedz mi właśnie, jak na przykład twoja edukacja wyglądała? Powiedziałeś, że się tam na tutorialach opierałeś, tak? Zdajesz sobie sprawę, że na przykład bez podstaw nie ma jakby czegoś zajebistego? Jakby, no to w takim razie, jak to u ciebie wyglądało, że robisz takie rzeczy przekozackie, jak robisz?
No, ja mam bardzo duże uznanie do tego, co robi School of Motion, bo ja jestem po prostu jakby takim School of Motion alumni, jak oni to twierdzą, nie? Po prostu, ja pamiętam jeszcze, jeszcze uczyłem z
tutorialami. Też robiłeś kursy u nich, tak?
Tak, mam dużo tych kursów. I jakby nie uważam, że są drogie totalnie, bo zwrócił mi się po prostu, wiesz, no, bardzo szybko.
Tak jest.
Więc ja jestem totalnym kursofrikiem i bardzo mam ich dużo i dużo też jeszcze nie przerobiłem, a już kupiłem. Więc tak jak mam z książkami, dużo kupuję, ale nie mam czasu ich czytać. Ale wiem, że kiedy przeczytam, bo wygeneruję sobie ten czas i właśnie jestem na takim etapie przewartościowania i znalezienia na to czas. Więc znowu wracam do szkoły teraz. I teraz wracam tak hardkorowo od podstaw właśnie. Na takiej zasadzie jak kiedyś, to znaczy kiedyś zrobiłem właśnie, wszystko się zaczęło w zasadzie od Animation Bootcamp School of Motion. To jest super kurs, wszystkim polecam ten kurs. Według mnie powinien być zrobiony przed Advanced Motion Techniques z Sanderem, bo on cię po prostu uczy, oswaja z graph editorem i masz, daje ci pełną kontrolę nad kratkami kluczowymi, jeśli to jest to, co cię akurat interesuje, nie? Ale to jest podstawa, tak? A potem Sander pewnie tam, nie wiem, ale też mam w planach zrobić ten kurs swoją drogą, żeby tam podłapać kilka trików, bo potem jak już to wiesz, to potem już się pojawiają ligowanie, tam mapowanie wartości, jakieś takie kwestie workflow lepsze i potem tak jak mówisz, że on pewnie tam o tym mówi, jak myśleć generalnie o projektowaniu ruchu, nie? Bo właśnie to zwraca do tego, że jakby projektant, tam ilustrator, on myśli statycznie, a ty myślisz, okej, on musi wszystko narysować na jednej klatce, a ty możesz, dobra, nie musisz tego wszystkiego na klatce. I to się często pojawiało też z klientami. Mówię, nie, czekajcie, rozłóżmy to na 4 klatki, bo mamy czas jeszcze. Mamy funkcję czasu, możemy zrobić prościej, ale możemy to, mamy czas, żeby to opowiedzieć. No i więc wracając do twojego pytania, School of Motion, to zrobiłem to, potem zrobiłem też Character Animation Bootcamp, Rigging Academy i tam jeszcze, jak jeszcze wtedy myślałem, że pójdę w postaci. Dlaczego? Bo dlatego, że tego rynek oczekiwał, tak mi się wydawało. Mhm. A okazuje się, że wcale tego nie oczekuję, tylko po prostu tak ludzie z reguły tak mają, że jak ci wyślą scenariusz, to ci wyślą scenariusz, że siedzi ktoś tam i myśli sobie, siedzi sobie na przykład Hopek, nie? I on tam myśli, coś tam mu się pojawia. I jak też podchodziłem do tej od tej biznesowej strony, to jak mi klient to wysyłał, to ja to okej, dobra, to tak zrobimy, tak? Ale na szczęście tak nie robiłem, tylko mówię, nie, czekaj, to zrobimy to inaczej, nie? I tylko, że dobra, bo dygresja za bardzo. No więc ja też na School of Motion i też dużo tutoriali. Już mam przepastne kolekcje tutoriali na YouTubie na różne tematy. No i kurde, jak potem wszedłem w freelance, to po prostu zacząłem tak ciosać te projekty, że ja się uczyłem na projektach, zawsze to robiłem, nie? Że uczę się na projektach, na przykład specjalnie sobie mówię, dobra, to zrobię to w tym i się nauczę przy okazji tego narzędzia. Więc ja trochę tak wykorzystywałem zawsze, że nawet jak była nudna praca, to ja na przykład tą pracę starałem się, mówię, dobra, to ja sobie nauczę się tego nowego narzędzia, które zoptymalizuje mi tutaj jakiś, nie wiem, proces, żeby to było zautomatyzowane, łatwiejsze i tak dalej. Więc to są takie, wiesz, uczenie się na robocie tak naprawdę, no. Tak to zawsze było. Mm-hmm. Ale to, co ja się nauczyłem na Animation Bootcampie, to stosuję do dzisiaj, to jest podstawa. I jakby nie potrzebuję nic innego tak naprawdę, żeby klient był zadowolony. Reszta to już jest później, czy ja jestem zadowolony, czy się nie jestem znudzony, czy nie chciałbym sprawdzić, ale klient będzie zadowolony z tych podstaw. Jak one są dobrze wdrożone, według zasad, takich zasad, nie zasad, potem je możesz łamać, ale jak je znasz, to jesteś w stanie zrobić coś po prostu najmniejszym wspólnym mianownikiem, tak no. I to jest...
No, ja ci powiem...
Ja teraz wracam do tego. Ja teraz wracam do tej do szkoły. Znowu wracam do After Effectsa, znowu wracam do Cinema, teraz do Cinemy zacząłem poważnie się uczyć i robię kursy. Więc robię
kursy. Czemu nie Blendera?
Czemu nie Blendera? Dlatego, że Cinema jest standardem branżowym. Jest standardem branżowym po prostu i jak będziesz chciał na przykład współpracować z kimś i zrobić z nim razem projekt, to łatwiej jest współpracować z kimś, kto używa Cinemy, bo jest więcej tych ludzi. Ale to się zmieni z czasem, prawdopodobnie patrząc na statystyki, jakie jest zainteresowanie Blenderem i tak dalej. Natomiast nie interesuje mnie to, bo ja się uczę Cinemy i tyle. Po prostu nie rozpraszam się. Nie rozpraszam się, bo się rozpraszałem przez 5 lat. Wchodząc w 3D. Myślałem, już wchodziłem w Houdiniego i po prostu, w sensie myślałem, że wejdę w Houdiniego i tak dalej. i nic nie zrobiłem koniec końców. Więc stwierdziłem, dobra, skupię się, ale taki synem to się można w rok nauczyć spokojnie. A jak po prostu stwierdzę, że Blendera, no się nauczę Blendera. No. Nauczyłem się już tyle programów w życiu, że dla mnie to jest tylko kwestia innego interfejsu. No, tak. A słownictwo jest jedno, a jak znasz podstawy, no to potem googlujesz sobie, tak, jak zrobić to w tym. Bo to jest tylko jeden program, a jest tak naprawdę to samo wszystko, nie?
No właśnie, to jest, no ciekawe rzeczy mówisz, bo jednak ja patrzę też na swoją pracę też jakby w tych ramach czasowych, tak? Takie mam troszeczkę głupie myślenie, że o kurczę, w branży już jestem na przykład 6 lat, no to niedawno było, teraz już 7, no nie? I co ja takiego się nauczyłem, nie? Jak, w jaki sposób wygląda mój rozwój? I łapię się na tym, że mam takie poczucie jakby straconego czasu troszeczkę. Mhm. I też tak właśnie się zastanawiam, co powinienem robić, no nie? Czym się zająć, na co poświęcić czas. I w gruncie rzeczy tak naprawdę nic takiego krystalicznego nie robię. I chyba twoje podejście właśnie, że stwierdzasz, ok, wchodzę w cinemę i stara się na wszystko naokoło.
Dokładnie.
To może jest dobre, bo tak jak powiedziałeś, że w rok można się nauczyć, tak naprawdę w ciągu tego roku będziesz robił zajebiste rzeczy i stwierdzisz, ok, na Blendera się przysiadam, no to następny rok na to poświęcasz, ale jeżeli ktoś w tym następnym roku poprosi ciebie o zrobienie czegoś w cinemie, no to zrobisz to po prostu na kozackim poziomie, no nie?
Totalnie.
Więc, a jeżeli powie tobie, że w Blenderze, to ty pewnie powiesz, no zajebiście, no to przynajmniej będę się uczyć jakby na projekcji.
Nie, no, bo po prostu tak powiem, że nie zrobię tego w Blenderze i tyle. No niech sobie idzie do kogoś innego, kto umie Blendera. Jest po prostu tak duży rynek i takie zapotrzebowanie, ale nie pójdzie do nikogo, bo standardem branżowym jest cinema. Za 5 lat może będzie Blender, okej, okay, w porządku, ale za 5 lat to nie wiem, co będzie. Natomiast teraz, tutaj...
To już na Hawajach będzie.
W sensie będę, wiesz, pewnie robił co innego, może. W każdym razie, Paradox of Choice. To nie jest po prostu tylko w naszej branży. Tak jest po prostu wszędzie za dużo wszystkiego. I jakby... Trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, co chcesz robić i to po prostu skupić się na tym, bo ja z tym miałem cały czas problemy. Ja teraz swoje życie w ogóle przewartościowałem i dlatego przyszedłem też do pracy, do full time poszedłem po prostu do firmy.
To jeszcze
tak?
Zaraz do tego dojdziemy.
Dojdziemy, no.
A pogadajmy jeszcze przez chwilę właśnie, jak wygląda właśnie tak, nie wiem, mówisz, że uczysz się na projektach, no nie? To ja troszeczkę wyznaczę pewien punkt odniesienia i jakby się odniesie do tego. Na przykład ja też myślę, że się uczę na swoich projektach, ale uczę się być leniwie sprytny. I uważam to troszeczkę za moją wadę, że na przykład uczę się na projektach, ale na przykład uczę się robić pewne rzeczy szybciej. Albo widzę, że na przykład klient nie wymaga, na przykład, nie wiem, jakichś odjechanych styli i raczej wszystko u mnie jest dość flatowe, no nie? Tam czasami jakiś gradient rzucę, ale na przykład już graina mi się nie chce.
Mi też.
No właśnie, i właśnie tak ucząc się samemu, mam wrażenie, że troszeczkę się cofam, jakby staje się, okej, radzę sobie z tym jakby coraz lepiej, ale mam wrażenie, że się nie rozwijam i wydaje mi się właśnie, że taka niby samonauka jest trochę niefajna i teraz właśnie po prostu widzę, jak chłonę wiedzę ze School of Motion, nie? I teraz widzę, że jednak powinienem zwrócić się do mądrzejszych ludzi i powinienem chcieć uczyć się nowych rzeczy, bo te nowe rzeczy właśnie dają mi mnóstwo ciekawych możliwości w myśleniu o projektowaniu, tak? A nie, że po prostu najchętniej dostaję projekty, które najlepiej mi wychodzą i najszybciej, tak, nie? Bo jestem leniwy. A jak to u ciebie na przykład wygląda, ta samonauka?
Tak, to właśnie ja teraz właśnie dlatego wracam do szkoły, dlatego że zacząłem zjadać właśnie, dokładnie to co mówisz, zacząłem zjadać własny ogon, to znaczy ja już po prostu zacząłem powtarzać cały czas te same pomysły, techniki i to też sprawiło, że mnie to trochę tak jakby wypaliło też. Nie ma po prostu już takiej zajawki, nie? Ja miałem wcześniej takie zajawki, że na przykład nawet jak logo miałem zanimować, to ja je zrigowałem jakoś, że jeden dzień rigowałem tylko, tak? A drugi dzień animowałem. A ostatnio to brałem i godzinę animowałem logo po prostu. Brute force, nie? Albo po prostu, wiesz, byleby to zrobić, nie? Ja po prostu trochę chcę zajawkę znowu odzyskać, bo raz, że to potem ma, są korzyści w postaci twojego skilla, pomysłów, które możesz, wiesz, wymyślić i to jakby plus dla klientów, czy tam dla twojego rozwoju, ale też dla takiej satysfakcji z tego, co robisz. Nauka po prostu tych nowych rzeczy daje ci to, że się nie nudzisz. No i to jest podstawa, żeby się nie wypalić, co ja się po prostu wypaliłem już na tym freelancie wielokrotnie i już przeszedłem pewną granicę, gdzie już muszę wrócić do właśnie nauki, żeby zyskać tą zajawkę. I, bo jak jest zajawka, to zawsze jest dobra robota, nie? To jest jakby taki ten, nie? Taka oczywistość. No i wracając do twojego pytania jeszcze o zjadaniu własnego ogona, że to jest super, to ty robisz jakby smart, lazy smart. I ja też taki byłem, jestem i uważam, że to jest bardziej umiejętność biznesowa. To znaczy, to jest koniec końców praca i biznes, tak? Więc jakby to jest know-how, to też mi księgowa uświadomiła, że my sprzedajemy wiedzę z punktu widzenia podatków. I to, wiesz, to znaczy, dobra, no to ja po prostu, jak ja coś robię szybciej, to robię to szybciej, bo wiem, jak to robić, bo robiłem to już milion razy i to w związku z tym jest mój zysk. I ten zysk inwestuję w rozwój, w naukę, w siebie, tak? I byłoby wszystko spoko, tylko na freelancie tego nie robiłem, bo po prostu to sprawiało, jak miałem więcej czasu, to ten czas jeszcze na więcej ilość projektów poświęcałem i ścigałem po prostu większe budżety, kasę i tak dalej. I koniec końców niby byłem freelancerem, a tak naprawdę po prostu w ogóle nie miałem czasu dla siebie. Tu jest ten paradoks, nie? Więc jakby teraz postanowiłem to zmienić, właśnie wrócić do tego, żeby się uczyć, żeby z jednej strony być lepszym jakby rzemieślnikiem, lepszym też artystą w tym, co robię. Daje to tą satysfakcję dla samego siebie, nie? No i to są te podstawy. I te podstawy, jak się ich nie ma, no to się w skrócie komplikuje. W sensie robi się coś z reguły, jak nie umiesz wyrazić czegoś w prosty sposób, no to wyrażasz to w jakiś skomplikowany, po prostu owijając bawełnę i jak nie znasz natury rzeczy, nie? To jest taka tendencja do tego, że jak czegoś nie rozumiesz, no to po prostu zaczynasz to tam w skomplikowany sposób wyjaśniać, nie? A to jest takie, a jak rozumiesz, to potrafisz to po prostu zrobić prosto i tak jest też z designem, nie? Że to jak się mówi, że simplicity is the ultimate sophistication, tak? To w tej prostocie jest cały ten bagaż doświadczeń i wiedzy, którego rezultatem jest proste rozwiązanie, które każdy rozumie i jest w stanie docenić i ono działa i tak dalej, nie? Ale jak tego nie znasz, no to pierwsze co robisz, to sięgasz po tutorial, referencje i potem uczysz się, jak robić tą referencję, jak robić tą technikę. Nie masz tego po prostu w głowie, nie? Więc lazy smart spoko do biznesu, ale trzeba poszerzać po prostu na pewno ten wachlarz.
Słuchaj, zapytam ciebie o takie dwie rzeczy. Pierwsza to, z tego co ja rozumiem, to na przykład jeżeli chodzi o narzędzia, których używasz, no to jest After, czyli Adobe, raczej cały zestaw, Cinema też sprzężona z Afterem dość mocno. Masz wrażenie, że się trzymasz raczej tak narzędziowo w takim, kurczę, nie wiem jak to nazwać.
Bańce?
W takim core motion designowym, takim...
Kokonie.
Czy starasz się jakoś, nie wiem, wychodzić narzędziowo poza taką banieczkę typowych narzędzi?
Mhm. Jasne, super pytanie. Tak, totalnie tak, jak mówisz, staram się. I za każdym razem to jest dobra decyzja, żeby przynajmniej spróbować innego softu, tak uważam. Dla mnie, ja mam takie dwa programy, które bardzo lubię i których używam od czasu do czasu, nawet w pracy. Więc pierwszy to jest Touch Designer. To jest program, który używam do tworzenia grafiki w czasie rzeczywistym. On działa po GPU. To jest w ogóle program, który twórcy Houdiniego odłączyli się na pewnym etapie od Houdiniego. Dobra, my robimy Houdiniego, ale real time. Nie? Dlatego się firma nazywa Derivative. I to jest tanie Houdini. To jest jak to samo. Sopy, chopy, topy i tak dalej, czyli te wszystkie konteksty. I on jest proceduralny, czyli masz nody, łączysz sobie je i taki naprawdę wizualny język programowania. I wszystko działa w 60 klatkach po GPU. Rzeczy, które w Afterze po prostu... Spokojnie sobie zrobić, iść na kawę i może 3 klatki wyrenderuje, to tam leci 60 klatek na sekundę. I możesz konwertować dźwięk na obraz 3D na 2D, wszystko może być wszystkim, jakby, tak? Możesz po prostu wizualizować dźwięk. Mm-hmm. I to po prostu wziąłem jako, szukając programu, którym będę mógł robić wizuale pod muzykę, którą też gram z kolegami w zespole, w takim projekcie audiowizualnym. No i się wkręciłem w to i wiesz, mega mi otworzyło to oczy, nie?
Jakby czekaj, czy to jest taki software, który, wiesz, bo to właśnie, widzisz, ja jeszcze mam wrażenie, że nie wyściubiam nosa poza właśnie ten typowy zestaw, ale ostatnio widziałem taki kozacki filmik, jakaś kobieta sobie tańczy i ktoś tam użył AI albo właśnie tego software'u podnego, albo tudzież tego samego, który mówisz, z jakimiś tam filmikami z wronami i jedno z drugim się jakoś tak zmieszało, że dziewczyna wygląda po prostu jakby ona tańczyła, ale jakby zamiast rąk miała skrzydła, kruka i to po prostu tak kozacko wyglądało i właśnie się zastanawiałem, jak to było zrobione. Mhm. To chyba jakimś właśnie softwarem.
Może AI, to też może być ugadać o tym, ale to jest generalnie software real time i możesz mieć różne jakby inputy, które triggerują, które wyzwalają różne zdarzenia w grafice, czyli możesz sprzężyć dźwięk, kamerę, klawiaturę, cokolwiek, myszkę w tym programie, żeby ci wyzwalał różne tam rzeczy, które sobie zaprogramujesz tam w tym, żeby ci generował graficznie, nie? No i wiesz, jakby to jest zupełnie jakby głównie siedząc w takim afterze, no to po prostu, wiesz, to ci rozwala mózg, że po prostu programy potrafią być szybkie, przyjemne i tak dalej, nie? Więc jakby to, no i to jest gdzieś też taki jakby, gdzieś tam uświadomiło, że na przykład nauczenie się jakiegoś chudyniego to nie jest jakieś, nie wiem, nie wiadomo co, bo tak naprawdę to działa tak samo, więc gdzieś tam na horyzoncie pewnie będzie tam chudni, ale na razie nie, bo właśnie wracam do podstaw i do tych rzeczy, które są najprostsze, no ale ten program jest istotny. Drugi program, który zbliża jakby tego, co robię na pracy, to Cavalry. I to jest super nowy dosyć program. To są ludzie, z których się odłączyli od Mai oni zrobili soft do 2D, ale też, który jest proceduralny, który działa na zasadzie łączenia elementów ze sobą i tworzenia po prostu takich po prostu bardziej zautomatyzowanych procesów. Czyli to jest takie połączenie Cinemy, After Effectsa i takich jakby proceduralnych metod twórczych. Czyli nie ma jeszcze tego jakby, jest tam jakby pod spodem ten Node Editor, ale on jest zrobiony tak, że ten interfejs, że tylko kabelki podpinasz i jest super szybki, działa na GPU, ale możesz tam robić klatki kluczowe, czego nie można w Touch Designerze niestety robić, ale w Cavalry możesz robić klatki kluczowe na grafterze, rysować te wszystkie rzeczy, więc do bardziej skomplikowanych takich rzeczy typu MoGraph, no to w 2D, no to Cavalry jest po prostu genialny, ja jestem z to wielkim
ale
fanem.
Ale czujesz, że to jest jakiś kierunek, tudzież, nie wiem, będzie zapotrzebowanie rynku na to, czy to jest raczej takie już w kierunku troszeczkę artystycznym i ewentualnie inspiracyjnym?
Z tego co wiem, to jest tajna broń. Tajna broń wielu ludzi obecnie, Cavalry. I duże studia tego używają, ale się nie chwalą. I jest dosyć tani, stosunkowo tani. Takie update'y robią. I co jeszcze? Co jeszcze odnośnie tego Cavalry? No jakby ja często używam go razem z After Effectsem. Super działa, połączone z nim. Co chciałem powiedzieć, że dla mnie to jest trochę taki blender do 2D, tak? Czyli jak masz Cinema, to jest After Effects, a Cavalry to jest taki blender. Tylko, że on jest płatny, ale nie jest wiele płatny, ale on ma takie właśnie dla mnie takim trochę podobnym przykładem jak blender. Więc to jest super program, jasne. Polecam. A jeśli chodzi o do projektowania, no to Figma, tak? Figma jest standardem. I znowu, dlaczego nie? Nie wiem, cokolwiek. Bo wszyscy używają Figmy, po prostu. No, wszyscy na świecie używają Figmy. Figma jest po prostu wszędzie. Ja nawet już robię storyboardy w Figmie. Dlaczego? Bo od razu masz feedback, możesz komuś wysłać komentarz, praca real time. Wszędzie działa, cross-platformowy, jakby prosty jest. A przez to, że jest prosty, no to nie może tam po prostu kombinować za bardzo, więc Figma jest super i Figma używam na co dzień też teraz. Więcej, znaczy no, częściej siedzę w Figmie niż w Illustratorze. W Illustratorze jak potrzebuję coś narysować do Figmy.
Okej. Okay. Czy masz jakieś właśnie tak, mówisz teraz właśnie o softach, których zacząłeś nowych używać, tak, więc najprawdopodobniej masz jakieś plany z tym związane. Powiedz mi, czy masz jakieś takie plany na siebie odnośnie właśnie branży motion, tak powiedzmy, no nie wiem, za 2-3 lata, masz jakieś cele, coś chciałbyś osiągnąć, nie wiem, coś sobie czujesz, że coś będzie się wydarzało i się przygotowujesz do tego, czy raczej lecisz na fali i nie wnikasz, czy na skały, czy na plażę?
No tak, dwutorowo, wiesz, dwutorowo podchodzę do tematu i ciągnąłem to dwutorowo przez długi okres czasu, jakby starając się rozwijać, powiedzmy, pracując na projektach, na jobach, nie? Mhm. I rozwijać w tej pracy, a z drugiej strony tą taką działalność artystyczną prowadzić przez granie muzyki i też robienie dla nich animacji i takich rzeczy, ale bardziej real-time, analogowych i tak dalej. Natomiast, wiesz, mając też dziecko 5-letnie gdzieś teraz obecnie, no to przez ten cały czas po prostu niszczyło mnie to, zmęczyło mnie to, jakby ja po prostu wypaliłem się i jakby teraz przewartościowałem swoje życie i stwierdziłem, dobra, skup się na jednym, a potem do drugiego, powiedzmy, wrócisz, albo będziesz wracał coraz bardziej, tak? Ja te dwie ścieżki sobie rozdzieliłem i tą ścieżkę teraz gdzieś tam profesjonalną staram się ogarnąć i w tej kwestii, no to tak jak mówiłem, powrócić do podstaw, poznać po prostu przez softy tak naprawdę znowu, na nowo, ale dogłębnie, gruntownie. I tutaj na fali, tak? Czyli z tym, co jest teraz w branży używane i co po prostu sprawia, że get job done, tak? Jest po prostu After Effects, Cinema, Cavalry, no, Figma, tak? No i oprócz tego, a potem zobaczymy, tak? Potem mam taki plan trochę wejść w bardziej właśnie proceduralne metody, bardziej, czyli Houdini gdzieś u nas na horyzoncie, Fusion do kompozytingu, wszystko, co jest proceduralne, tak, co działa na GPU też. Dlaczego? Dlatego, że też na pewno real-time gdzieś na horyzoncie będzie się coraz bardziej upowszechniał, a te programy real-time typu, nie wiem, Unreal na przykład i tak dalej, to też jest wszystko proceduralność i gdzieś tam to zahacza już później o kod, tak? Więc jakby gdzieś tam na horyzoncie też jest kod i JavaScript, Python. Ale to też jest znowu podstawa tych programów, tak? Tak naprawdę jak na podstawie programu, no to nauczy się JavaScriptu, bo tak działa After Effects, albo Pythona, bo tak działa Touch Designer, Cinema, wszystkie 3D działają na Pythonie, tak? I więc ten kod jest gdzieś tam, powiedzmy, że zaproszenie od drugiej strony zaczynam, ale jednak wiem, że gdzieś tam to przejdzie od interfejsu poprzez bardziej proceduralne metody, aż po kod. To w tej ścieżce profesjonalnej, nie? A jeśli chodzi o artystyczną, no to z czasem właśnie chcę, żeby to szło w taką stronę bardziej, że gdzieś te programy właśnie real-time to mnie i tak interesują, muzyczne i tak domena analogowa głównie, no to gdzieś więcej czasu już później poświęcać na kwestie, wiesz, no właśnie artystyczne takich swoich zajawek, które zawsze miałem, więc jak tak przez kilka lat dobrze popracuję, no to będę mógł później więcej czasu, powiedzmy już mniej pracować i więcej tworzyć dla siebie już tylko i się po prostu, wiesz, trochę bardziej realizować właśnie artystycznie. No i to w takiej perspektywie 5-10 lat, powiedziałbym, nie? Bo jakby nie oszukuję się już, że jestem coś w stanie w rok zrobić, 2-3. W sensie, że to jest proces długi. Jak tak starałem się to wszystko ścisnąć, to mnie to wypalało i jak ma się dzieci, w pewnym wieku się jest, no to trzeba po prostu wziąć życie trochę w większy nawias, w dłuższą perspektywę wsadzić, nie?
No tak, tak, tak. No nie da się ogarnąć, wiesz, wszystkiego jakby całej branży czy tego całego designu, bo to przecież można zwariować, tak? Z jednej strony jest taka własna ambicja, że chciałoby się to i tamto i sramto, a z drugiej strony wydaje mi się, że też jest okej, jeżeli jesteśmy częścią tego wszystkiego, a nie jakby próbować pochłonąć całość, nie? No bo raczej się nie da.
Nie da, nie da. A jedna rzecz jest taka, to jest taka, że jakby ta trzecia rzecz od noga, ale ona jest połączona z tą artystyczną, jakby to jest jakby chęć takiego skupienia się na samym jakby, nie wiem, sztuce i designie, w sensie na jakiejś zasadzie wiesz, ja mam ten imposter syndrom, ten kompleks samouka, jakby programy programami, tak? Ale jest jeszcze myśl sama w sobie, czyli nauka koloru, nauka jakby symbolizm, nie wiem, forma, nie? Jakiś taki po prostu totalny basic, taki jakbym chciał sobie sam ASP zrobić, nie? Mhm. Takie. To wiem, że to na horyzoncie jest na zasadzie takiej, dobra, jak już sobie to wszystko poukładam, to sobie będę właśnie, będę się zadowalał taką po prostu czysto, wiesz, intelektualną rozrywką po prostu i to gdzieś jest moim celem też z czasem.
Jasne. No właśnie to takie uczenie się jeszcze takich rzeczy naokoło, to też właśnie w tym kursie School of Motion Sander van Dijk właśnie tak podpowiada, pokazuje, że warto się interesować tym całym światem naokoło, właśnie on tam poleca jakieś matematyczne książki, później jeden z projektów wymagał trochę dowiedzenia się na temat roślin. To też jest fajne, że jakby no, z jednej strony chciałoby się umieć wszystko, ale z drugiej strony też patrzeć na to, co nas otacza, że takie przyokazyjne, na przykład, nie wiem, ja osobiście, jeżeli robię jakieś projekty dla klientów takie przemysłowe jakieś, robię na przykład filmik o jakiejś usłudze, tudzież jakiejś tam produkcie ich, to na przykład lubię się dowiedzieć, jak to jest produkowane, jak to wygląda, więc z drugiej strony też zauważyłem, że to cokolwiek się nauczę, to w jakiś sposób wykorzystuję to w innym projekcie i często na przykład, nie wiem, jest to projekt niezwiązany, na przykład, nie wiem, coś przemysłowego się nauczę, ale robię później projekt nieprzemysłowy, to tak czy siak, nie wiem, tak czy siak czuję, że jednak one na siebie mają wpływ, że czy nawet samo podejście do wiedzy, że a kurczę, wtedy się nauczyłem tego, no to teraz też powinienem się czegoś nauczyć nowego i nie wiem, takiego samego podejścia do tego wszystkiego. Co jeszcze chciałem? Właśnie, wtopy. Bo taki, kurczę, zdajesz się, że wszystko ci z jednej strony wychodzi, tam mówisz o wypaleniu, ale mam wrażenie, że wypalenie jest zawsze gdzieś tam na jakimś końcu ścieżki, a tak, nie wiem, popełniłeś jakieś błędy przez te kilka lat, w których się zajmowałeś motion designem, nie wiem, coś, co mógłbyś powiedzieć, że kurczę, niewybaczalny błąd, a nie wiem, no o, podaj dwa przykłady, nie wiem, jakiegoś niewybaczalnego błędu oraz błędu, który zamienił się w formę sukcesu, czy nie wiem, w czymś ci to pomogło, czy cokolwiek.
Generalnie pojęcie wtopy to jest, to zawsze można jakby spojrzeć na nie właśnie z dwóch stron, nie? Więc tak te jakby wtopy, no to takie wtopy, w sensie, że coś zawaliłem, ale czegoś się na tym nauczyłem, no to miałem taką sytuację typu client from hell, gdzie wziąłem temat, w którym się nie czułem jakby super, ale gdzieś tam mnie podszedł, powiedzmy, ten klient i mówię, dobra, wezmę go. Bawiłem się tam w podwykonawstwo też, czyli coś tam podzlecałem. I był to duży instytucjonalny klient z Abu Zabi, taki energetyczna, rządowa instytucja poprzez pośrednika, czyli taką jakby agencję, powiedzmy, nie? Czyli kolejny element, który nie jest moją bajką. I to był jedyny kontrakt, który rozwiązałem przed ukończeniem. Nie dokończyłem go. I zapłaciłem nawet, nie że karę, ale jakby zrezygnowałem nawet z dalszej części wynagrodzenia, tylko żeby to zamknąć. I żeby to było też jakby na zasadzie takiej fair i jakby nie palenia mostów i tak dalej, nie? Bo to też jest ważne. Ale to miałem taką sytuację i to jest tak zwany gut feeling. Jeżeli czujesz, że ten projekt to jest jakaś mina czy nie, to po prostu nie można czegoś takiego brać, bo to jest prosta droga do wypalenia, to raz, a dwa, jest to z reguły utrata jeszcze lepszej okazji, która się gdzieś za rogiem czai. Ja też ten kontrakt dlatego, że uciąłem, bo już miałem lepszą sytuację taką, którą by dał się pociechać, ale ja musiałem po prostu postawić sprawę na ostry noża, żeby to się wydarzyło, nie? I gdyby to się nie wydarzyło, to wszystko by się po prostu naturalnie jakoś fajnie potoczyło na luzie. Więc jakby client from hell, nie czułem się dobrze w ilustracjach postaci, też jeszcze były po prostu ten styl, po prostu ja po prostu płakałem, nie? I tak, no to była wtopa, nie? No bo to jest w sumie jedyny kontakt, który gdzieś tam nie rozwiązałem na zasadzie takiej, że nie dowiozłem, nie? Poza tym wtopy, no to dla mnie to z reguły to praca z agencjami, studiami, czyli na przykład wtopy. To nie są moje wtopy, ale ja to traktuję jako, wiesz, generalnie rzeczy, których ja się nauczyłem. Co mi na przykład nie odpowiada i jak ja bym chciał też inaczej być traktowany. Dlaczego na przykład ludzie, z którymi ja współpracuję, bo to zdarzało mi się, że podzecałem rzeczy, podzecam jakąś tam część, niewiele, ale zawsze i ja to staram się robić inaczej niż ci ludzie, którzy do mnie się odzywali, na przykład, nie wiem, i to też trochę ma związek z Polskim, gdzieś tam po Wórkiem, gdzieś tam, gdzie no, zaliczkę chciałem, nie? No i ktoś na przykład no, z reguły nie stosujemy, a ja chciałem 50% zaliczki, tak? A mówię, nie stosujemy, a 10% muszę mi dać, nie? No i a koniec końców nawet tego nie są w stanie zapewnić, nie? Albo rozwiązują, albo bukują cię i rozwiązują przed dzień przed, po prostu zaczynasz na pracę i cię twierdzą, że nie ma projektu, nie? No i tego typu rzeczy, to ja po prostu, jak współpracuję z kimś, no to staram się nie robić, tak? I traktować ich tak samo jak siebie. Czyli jak ja byle 50% zaliczki, to jak ja podwykonawcę mam jakiegoś tam współpracownika, no to on, to ja mu to od razu komunikuję, że jest 50% zaliczki, nie ma podprawy, no i tak dalej, nie? No, więc jakby dlatego też tego nie robię, bo po prostu wiem, jakie to jest ciężkie i odpowiedzialność za innych ludzi i tak dalej, to jakby wiesz, szacunek, ale to jakby, wiesz, nie interesuje mnie ten biznes. No więc dla mnie to stopa, to jest generalnie współpraca z agencjami, z studiami, bo to już jest biznes później, tak? Jesteś firmą odpowiedzialny, jesteś za ludzi, jakby sztuka sztuką, ale tam są po prostu deadline'y, wiesz. Dla mnie to jest stopa generalnie, bo to jest jakby są inne możliwości bycia motion designerem i nie bycia po prostu cały czas takim po prostu, nie wiem, cisnącym studiem, po prostu stresującym, stresującą otoczeniem pracy, nie? To jest dla mnie to wtopa generalnie, nie?
No okej, okay. Jakby kumam twoje doświadczenie i podejście, ale powiedz mi, bo na przykład nie wiem, czy to jest taki znak czasu, doświadczeń, nie wiem jak to nazwać, ale ja aktualnie na przykład jestem na etapie, że agencje jednak mi trochę, no może nie ratują dupy, ale czuję się z nimi dość wygodnie, tak? No bo staram się ich zdobyć jako takich stałych klientów, no i od każdego zawsze mam jakiś projekcik i czuję się po prostu spokojny, no nie? I oczywiście relacje z nimi są przeróżne, staram się raczej kontrolować te relacje i robić po swojemu, jakby to, że jestem freelancerem, pomaga mi w tym, że mogę sobie powiedzieć nie, kiedy mam ochotę.
Tak, tak.
Więc jakby staram się, żeby agencje za bardzo na mnie nie wjeżdżały i raczej czuję się z nimi, no tak jak powiedziałem, bezpieczny. Co musi się takiego wydarzyć, żeby właśnie tak jak ty odejść od tego i skupić się tylko na sobie, znaczy na sobie, na zasadzie, że jednak jestem freelancerem i szukam bezpośrednich klientów i z drugiej strony właśnie, mam wrażenie, że trzeba być na tyle odważnym, żeby zrezygnować z agencji, nie wiem, tylko wtedy, kiedy jest się już mega doświadczonym i jednak umie się znajdować tych nowych klientów. Jakby jak to się u ciebie wydarzyło, że pozwoliłeś sobie na zrezygnowanie z agencji i opierasz się, za chwilę dojdziemy do twojego stanu aktualnego, ale że opierałeś się o takich bezpośrednich klientach.
Ciężkie pytanie, gdybym wiedział, jak to, wiesz, jak to metodologicznie robić. Ja też robiłem kiedyś coś takiego jak freelance kurs, ten School of Motion, coś tam słuchałem. Dużo słuchałem generalnie podcastów zawsze, wiedzieć jak to wygląda u innych. No i po prostu, wiesz, u mnie się to tak potoczyło trochę też jakby naturalnie i ja już mając tych stałych klientów bezpośrednich, wciąż jeszcze aspirowałem do tych studiów. To jest to, że jakby to jest po prostu zmiana myślenia, mi się wydaje. Takiego, że no bo dla mnie szczerze mówiąc, to jest zupełnie totalnie nieopłacalna i gorsza sytuacja, w sensie pod każdym względem bycie podwykonawcą studia, agencji, niż po prostu realizowanie projektu z klientem. Pod każdym, absolutnie pod każdym. I Może to jest kwestia tej odwagi i ty, ja na przykład tam napisałeś, że mam przygotować jakich narzędzi używam, to pierwszym miejscem jest język angielski na przykład, nie? Mm-hmm. Czy język generalnie, czy umiejętność komunikowania się, nie? Co nie każdy po prostu się komunikuje w dobry sposób, a to jest podstawa wszystkiego, tak? No więc jakby może to wiesz, ale to jest coś, co ci daje odwagę, tak? Jak możesz mówić po angielsku, no to jesteś trochę odważniejszy w tych kontaktach, nie? Druga rzecz jest taka, że ja mam też tam te narzędzi, których używam, to też sobie wypisałem takie rzeczy, których może nie wiem, motion designer nie uważa za ten, ale dla mnie to jest podstawa. Na przykład Notion, Slack, Google Calendar, Grammarly, Frame.io i Dropbox, tak sobie wypisałem. To po prostu to jest jakby toolkit freelancera, tak? Bo to jesteś. Ty masz tak czas, jest. ty jesteś firmą, możesz się zorganizować. No i teraz jak ty się zorganizujesz, to jak ty jesteś dobrze zorganizowany, no to na wielu poziomach, bo to się włącznie z nazywaniem warstw. Pomimo tego, że ja pracuję sam, a nie z kimś innym, to i tak nazywam warstwy, bo potem łatwiej mi to jest, wiesz, znaleźć.
Always name pracować. Your layers.
Dokładnie. Dokładnie. I ten, i wiesz, i to są takie rzeczy, wiesz, tutaj idę okrężną drogą do tego, dlaczego to się tak potoczyło, że ja mam po prostu zajawkę na to, żeby być zorganizowanym i po prostu jak to masz, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli jesteś w stanie ogarnąć każdy element procesu, to wtedy jesteś tak naprawdę tym samym, co to studio, tak? I w dzisiejszych czasach.
No tak.
I tylko, że jesteś o wiele bardziej konkurencyjny pod względem ceny, nie? No, więc jakby masz jeszcze przewagę nad tym studiem. Więc jakby dla mnie to jest nawet prościej tobie znaleźć projekt niż studium, bo studium na przykład nie schodzi poniżej jakiejś stawki, tak? Ty też masz swoje poniżej, której nie schodzisz, no ale jesteś wciąż konkurencyjny, nie? Więc jakby kwestia tylko tego, żeby się po prostu, nie wiem, jakoś zacząć odzywać albo dostać, nie wiem, po prostu, wiesz, punktów wejścia jest kilka, z reguły social media, a potem, no to u mnie to było już, to jest tylko i wyłącznie praktycznie, albo nawet, wiesz, 80%, no to jest z polecenia, czyli jeden poleca drugiego, drugiemu, no i ja się po prostu też w takiej niszy znalazłem kryptowalutowej, gdzie tam po prostu świat jest mały, wideo potrzebują, doceniają wideo, nie jest to, jest to dla nich zawsze element wyższej, produktu wyższej kategorii, który oni inwestują, a nie po prostu robią jak ten, jak traktują jako taki nieodzowny element. To jest po prostu coś ekstra, tak? I co? No, wracając do tej odwagi, jak to przejść do tego? U mnie to wynikało znowu z musu. Firma, której pracowałem, po prostu się zawaliła. Wiesz, wylądowałem z jakimiś po prostu kwasami z tymi związanymi i po prostu ja musiałem ten freelance zrobić, bo był po prostu, bo wiesz, co ja miałem w Katowicach robić po prostu. Tutaj nie ma takich cen, więc jakby po prostu naturalnie. Jak to się stało? No po prostu prosto i znowu z przypadku. Mój kolega, który z traderem firmę tej zeską prowadzi, szukał kogoś na Facebooku do zrobienia animacji. Na Facebooku. No i ja mu piszę, nie? A myśmy tam kiedyś graliśmy w zespole, razem do liceum chodziliśmy. Bardzo w ogóle super inteligentny koleś. I on robił startup kryptowalutowy właśnie. No i ja mu napisałem wtedy, no i wiesz, też dogadaliśmy się, zrobiłem. I oczywiście no, zrobiliśmy to na full wypasie wtedy. No i ta animacja znowu, no tak z Kreogramem. No akurat tak się składa, że po prostu też współpracowałem z super ilustratorem z Kreogramu, z Krzyszkiem Nowakiem, z mega. No i też tam dobrze to miało dużo lajków, tam dostało na Dribblu. I tak za każdym razem po prostu wystarczyło wrzucić coś na Vimeo, na Dribbla i to się jakoś zaczęło toczyć. Nie wiem, ale... No i potem kolejny startup się kryptowalutowy odezwał, kolejny. No i potem już było to z polecenia. I to już na pewnym etapie, to już później jest zawsze z polecenia, ale ten pierwszy etap, no to są różne sposoby, ale generalnie no, social media są ważne na jakimś tam etapie, przynajmniej początkowym. i wydaje mi się, że więc trzeba mieć tą ekspozycję na tych klientów, ale ja nie mówię o Behance, tak? Bo po prostu Behance jest, no ja w ogóle też olałem Behance'a, bo znowu ta firma, w której pracowałem, ona tam na tym Behance deweloperski, ale kto siedzi na Behance? Art directorzy, ludzie, którzy po prostu poszukują podwykonawców, a ja po prostu... Dribble jest pod tym względem. No właśnie... Dribble jest o wiele lepszy, Dribble jest o wiele lepszy pod tym względem, bo na Dribble jest ten element, że ludzie się znajdują bezpośrednio. Albo TopTal jest taki, o, ciekawe, coś. Ja chciałem kiedyś na TopTala na przykład wejść, bo tam TopTal to jest ten, gdzie masz bezpośredni dostęp do firm i ten tego selekcjonowanej liczby tych ludzi, tylko TopTal nie ma motion designerów, nie? No.
Aha. Może już ja ma.
Może no ja już ma, ale ja chodzi o tą ciągotkę. Musisz mieć tą ciągotkę, musisz to zmienić myślenie i spróbować. Jak spróbujesz, to będziesz jednego klienta, drugiego, trzeciego, a on cię później zawsze poleci, jeżeli będzie z ciebie zadowolenie. Jak cię poleci, no to już później
tak,
sam.
No właśnie, jakiś czas temu słuchałem podcastu chyba, no chyba School of Motion i tam albo, no chyba School of Motion, no ale mniejsza o to. I tam ziomuś opowiadał jedną rzecz ciekawą, że właśnie na pytanie, znaczy chyba temat w ogóle był social media i on mówi, że on klientów swoich szuka tylko na LinkedIn.
No, jakby, totalnie.
Jakby odpowiedź jest bardzo prosta, ale to do mnie jakby może nie do każdego dociera, bo też do mnie nie dotarło, bo z jednej strony właśnie tak, pucowałem się na Behance, no nie, wiesz, żeby tam mnie ludzie z branży klepnęli po ramieniu i tak dalej, wiesz, co chodzi. Dribble mi się zawsze wydawał, że to jest takie, ten interfejs Dribble mnie troszeczkę odrzucał, że na zasadzie jakiś malutki obrazeczek, no, o, fajne, jest... fajne i wiesz, sayonara.
Bo to jest taka,
to jest chyba mój błąd z tego, co widzę.
Drobnica, nie? Ten Dribble, nie? Tak. Tak zwana drobnica, nie?
Tak. I wiesz, i koleś mówi, że on na LinkedIn. I ja ten LinkedIn no, mam oczywiście, bo ze względu na to, że Australijczycy bardzo lubią LinkedIn, więc no tam muszę mieć swój tam profil. Ale nie mam pojęcia, jak LinkedIn działa ogólnie. Znaczy, ale, najpierw, ale koleś mówi, że on po prostu jak tam wrzuca, to on ma bezpośredni kontakt z klientami, tak, dokładnie z klientami, że totalnie. Nie ma, że agencja, nie ma nic i on po prostu mówi, że ma przeróżne projekty, ale właśnie wyczułem w jego słowach, że on ma nawet możliwość sobie wybierania, co mu pasuje w tym wszystkim, bo ma tam taki wybór klientów.
Oczywiście.
I tutaj też przypomnę sobie naszą rozmowę, jak jakiś czas temu rozmawialiśmy, właśnie, że ty jesteś w tym krypto i że dla ciebie normalnym kanałem szukania właśnie klientów jest Twitter.
Tak, tak, tak. W sensie ja jej nie szukam, nigdy nie szukałem w zasadzie, no tak. Bo to zawsze tak było, że jakoś właśnie się toczyło, nie? Samo, ale w sensie, no to trochę kłamie, że nigdy nie szukałem, bo właśnie jak założyłem Twittera, no to wiedziałem, kogo dodać do znajomych, w sensie, czyli jakby z kim się followuje i wiem, kto to jest, nie? Że na przykład jest to jakiś tam CMO albo Head of Growth, tak? Bo to są te osoby, które decydują o tym, czy będzie wideo, czy nie, i kto to będzie robił z reguły, nie? Albo CEO jest, ale rzadziej jest jakiś head of growth, jakiś szef marketingu i on jest na Twitterze, tak? Bo dla krypto LinkedIn dla krypto to jest Twitter, tak? No i
te.
Na przy okazji sam w sobie jest w ogóle fajniejszy, bo na Twitterze tak siedzę. Zacząłem siedzieć przez to tak naprawdę, a teraz siedzę po prostu nie tylko przez to, tylko po prostu dlatego, że jest tam wiele ciekawych, wiesz, rzeczy. Jest to takie w sumie najfajniejsze społecznościowe medium dla mnie. To wiesz, to się tak by super zgrywa, nie? Ale tak, dopiero to odkryłem po jakimś czasie, że o kurde, jakby... Olać w ogóle jakikolwiek ten. Na Instagramie jakiś spam sam, jeszcze NFT, ten, potem na Dribble to już w ogóle, wiesz, jakby random totalnie. I jakby ten. To jest znowu podstawa jakby, nie wiem, jakby podstawa pro jakiegoś, nie wiem, chyba biznesu jakiegoś, że jak chcesz pracować dla przemysłu, nie wiem, hutniczego, to musisz jechać na konferencję hutniczą i komuś dać wizytówkę po prostu.
Tak.
Bo oni po tak prostu jest. Działają właśnie... tylko w tej domenie analogowej, tam jeszcze są wizytówki, tak to działa, no to jedź, to zrób, tak? I,
tak, no. Ja właśnie też tutaj na Bali się nauczyłem takiej jednej rzeczy, że wiesz, jak zacząłem poznawać ludzi z różnych, powiedzmy, dziedzin, branż i tak dalej i poznajemy się, nie wiem, tam typu na jakiejś kolacji albo gdzieś po prostu na jakiejś imprezie, no nie? I zacząłem jakby podłapywać ten cały temat, że ja nie powinienem, ja jako twórca, nie powinienem szukać kontaktu z klientami poprzez twórcze kanały, tylko bezpośrednio trzeba usiąść do tego samego stołu,
tak,
jak ta branża, z którą chcesz pracować. Bo na zasadzie łapnąłem się na tym, że jeżeli siedzi na przykład, nie wiem, jakiś, na przykład opowiedzmy, ja uważam siebie, mówię hipotetycznie oczywiście, bo jestem zajebisty, ale chodzi o to, że jeżeli uważam siebie za nawet do dupy animatora i siadam do stołu z prezesem jakiejś zajebiście wielkiej spółki, to w tej relacji jestem jedynym animatorem, którego zna ten prezes spółki.
Tak.
I to stawiam ja kompletnie przed wszystkimi, bo on już nie musi szukać. On już on zna tego jednego i dla niego, jeżeli ja bym zaczął mówić o animacji, to on mówi, stary, jesteś w ogóle przekozakiem, tak? Ja biorę ciebie do projektu. Tak. I najprawdopodobniej z racji tego, że jestem, mam na przykład, nie wiem, kiepskie mniemanie o sobie, to nawet jeżeli podniosę cenę wyżej niż sam mam, to dla niego i tak to będzie jak pierdnięcie, mówi, dobra, to tam zrobimy. No nie wiem, no jakby wyobrażam sobie teraz tak te relacje. Więc chyba to też warto tak robić, bo też ty mnie inspirujesz, nie, w tej materii, bo właśnie powiedziałeś, że wszedłeś w krypto, jakby ten świat, gdzie jeszcze do niedawna mi jakby te startupy kryptowalutowe to się kojarzyły, że wiesz, kilku chłopców z akademika się tam zgaduje, bo miałem kilka takich projektów, zapytań o projekty właśnie takie blockchainowe i przychodzi do mnie, no przychodzi na zasadzie maila, że chcemy filmik i wszystko o te krypto, jakby oni sami ten skrypt pisali, jakby zawsze jest to samo, że jesteśmy bezpieczni i że blockchain i że takie szlanie wody kompletne, no i że oni nigdy nie mają kasy, na zasadzie tam 4000 zł jesteśmy w stanie zaproponować. Tak mi się to kojarzyło. Teraz ty mi otworzyłeś troszeczkę oczy na to, że jakby kryptoświat już jest rozpędzoną lokomotywą i tam już fajne pieniądze i fajne projekty i poważniejsi ludzie są, więc to też jest fajne, że ty tam specjalizację znalazłeś swoją.
No tak, no wiesz co, ja oczywiście mówię z poziomu osoby, która siedzi w jakiejś tam bańce informacyjnej również, pomijając jakby naturę kryptowalutowej sfery, która jest sama w sobie bardzo bańkowa, bubbly, bo jest po prostu nowa i jakby w pewnym sensie jej zamiarem jest zastąpienie tego, co jest teraz, jeśli chodzi w aspekcie szerszym niż tylko, wiesz, no po prostu ekonomiczno, społecznościowo wszystko, jakby w każdej dziedzinie. I natomiast, no, więc jakby moja ocena jest taka, że jestem, wiesz, jakby ja się w to wkręciłem też, jakby, ale jakby wszystkie argumenty do mnie docierają, jakby tak, mają sens po prostu, jak sobie pomyślisz na takim poziomie koncepcyjnym i poziomie problemów, na które te blockchainy starają się rozwiązać te problemy. No i a co do takich czysto, wiesz, obserwacji, jakie widzę tam gdzieś po Twitterze, no to wszyscy najzdolniejsi ludzie z firm typu Facebook, Google przechodzą do krypto i zakładają albo własne startupy, albo po prostu w nich pracują. Fundusze, które wchodzą, które, wiesz, zakładały Facebook i fundowały wszystkie Airbnb i tak dalej, teraz po prostu siedzą po uszy w krypto i tam lokują swoje te pieniądze. No bo krypto jest dzisiaj gdzieś, tak, nie wiem, internet w 95 roku, nie? Jesteśmy jeszcze wciąż wcześniej.
Ja właśnie też słyszałem takie porównanie.
I wiesz, jest taki filmik, jak Bill Gates tłumaczy, co to jest internet Davidowi Lettermanowi, tak? No i to taka sama sytuacja, nie? Że wiesz, bańki tak, są tak, na razie, tak. Wiesz, bo wszystko się dzieje, żyjemy w czasach, wiesz, celeracjonalizmu, gdzie po prostu, wiesz, wszystko się po prostu trochę szybciej dzieje.
A powiedz mi.
I my jesteśmy niedostosowani do tego, wiesz, mentalnie, jako ludzie, ale generalnie jak sobie o tym pomyślisz, no to ma to wszystko sens i wiesz, tylko po prostu, no jest to zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o również politykę, tak, bo to jest jednak, to jest natywnie globalna rzecz, która jednak odnosi się do cyfrowej rzeczywistości, w której żyjemy, nie? I to jest pomysł na nawiązanie. A starzy nie wiedzą, jak to zrobić, bo po prostu ich to nie interesuje, nie? Bo oni już nie muszą żyć.
No tak.
Oni nigdy nie żyli tym.
A powiedz mi, czy, nie wiem, produkcja NFT jako formy sztuki dla możliwych designerów jest opłacalna, czy raczej na dziś dzień warto troszeczkę ominąć ten temat i starać się znajdować siebie w nowej rzeczywistości, tudzież wirtualnej, czyli w metaversie?
Wiesz co, to jest takie pytanie, jak...
No tak, co ty sądzisz?
Znaczy ja sądzę tak, dobre ostatnie porównanie słyszałem na Twitterze, że mówienie o sobie NFT artist to jest tak, jakbyś powiedział w 2000 roku, że jesteś MP3 musician, nie? Trzeba myśleć w takich kategoriach, że jest to sposób na oczywiście zarobienie pieniędzy. Niewielu osobom się udaje. Tak samo jak niewielu osobom się udaje mieć milion followersów na Instagramie, a to się jedno przekłada z reguły na drugie. Więc jakby tu nie ma nic innego. Różnica jest tylko taka, że jest taka tendencja do tego, że ludzie, którzy oglądają NFT, mają specyficzny, powiedzmy, gust, w sensie, że możesz zaistnieć na scenie NFT, nie będąc na Instagramie jeszcze, więc jest to z pewnego rodzaju nowe otwarcie. Więc ktoś, kto jest jeszcze na Instagramie, po prostu już stracony, bo tam już jest po prostu wszystko w tych algorytmach i już nigdy nie zobaczysz tego niszowego artysty, który jest skądinąd zajebisty, no to tu jest to nowe otwarcie, więc to jest jakiś reset, nie? Dla tych ludzi, więc jest szansa, więc jakby to może być, bo tak czy siak przecież to wrzucisz na Instagrama, nie? No to czemu to nie zrobić z NFT? No kwestią jest tylko ten koszt tej publikacji, nie? W sensie, jak to jest na Ethereum, no to jest logi, ale jest też Solana, która jest tania i dlatego też zyskuje bardzo na tym. I to jest jedna rzecz, więc jakby to jest tylko format, nie? To jest format z metadanymi i tyle. I jakby, serio, jak o tym myślę, no to jakby technologicznie tu się wszystko zgadza, tylko po prostu wokół tego jest znowu, jest to nowe i jest taki zmiana, taki po prostu paradygmat myślenia, zmiana takiego paradygmatu myślenia, że nie ogarniamy jeszcze tego, ale to będzie po prostu kwestia, to będzie w ogóle niewidoczne, mi się wydaje, dla ludzi. W sensie, że to będzie NFT, na przykład, że każdy element tego naszego, czegokolwiek, co wypluwamy na ekranu, będzie NFT. Nawet twoje wideo, które dla klienta zrobisz, to mi też sugerowali. Ej, zrób NFT z tego swojego wideo dla klienta. Mówi, co? Mówi, no jasne, no, możesz sobie to w kontakcie napisać, nie? Jakby, ja nie wiem, no są takie wideo po prostu promocyjne, wiesz, co, nie wiem, każdy zna, nie wiem, jak Bug zrobił dla Apple'a ten design in California, nie? Więc jakby, wiesz, po prostu poszerza to spektrum, nie? I tak. Ja bym się nie skupiał na, bo ja też zrobiłem kilka tam, rzuciłem, jako, wiesz, jakby takim celem właśnie sprzedaży, nie? Ale kurde, no nie, no ja mam po prostu, wiesz, ja nie narzekam na to, co jakby mam mało czasu, też nie mam za bardzo czasu na te projekty, więc nie robię, ale no super, no jakby ktoś chce, to niech to robi, no nie jest to, jest dużo spamu, jest dużo syfu, ale jest też dużo kiepskiej sztuki, no to wiesz, pole do popisu jest tak naprawdę.
No tak. A powiedz mi właśnie w metaversie, widzisz jakiś potencjał tam dla ruchomych obrazków, czy to jeszcze jest?
To jest stworzone, to jest, YouTube to jest nic jeszcze. No, tak sobie myślę, że jakby gdzieś tam, ja pamiętam jak, nie wiem, to było 2 lata temu albo 3 lata temu, gdzieś tam była ankieta na Dribble, czego się uczysz, nie? Właśnie... To 33% się uczyło motion, chciało się nauczyć motion, nie? No dlaczego? Dlatego, że się po prostu, wiesz, YouTube, no dzisiaj po prostu nie ma kanału, gdzie nie byś po prostu mieć ruchome grafiki, tak? No a jak już pomyślisz sobie o metaversie, no to tam wszystko jest jakby, nie? Wszystko może być ruchome i tak dalej, wiesz, jakby to jest wcale przestrzeń dla naszego skilla, więc jakby też te narzędzia będą coraz prostsze też niektóre, więc będzie, poszerzy się, zdemokratyzuje się dostęp do narzędzi, żeby tworzyć do tego treści, nie? Natomiast, no wiesz, gdzieś tam, no to jest kolejny medium, jak dla mnie, to jakby nie ma znaczenia, nie? W sensie, że jest poszerzenie spektrum dla medium i tyle, no. Mhm. Więc my jesteśmy w dobrej pozycji tam, jeśli chodzi o ten nowy trend. Jakąkolwiek to formę przybierze, bo tak naprawdę są teorie, że jesteśmy już w metaversie, tak? Siedzisz cały czas w telefonie.
No tak.
Jakby, więc jakby, no.
Ja też tam w to wierzę, że wiesz, ludzie się śmieją, że o, tam ktoś tam awatara swojego stworzył, a z drugiej strony, nie wiem, trafiasz na jakąkolwiek dziewczynę na Instagramie, to wątpię, żeby którakolwiek nie stosowała filtra na twarz, który tam wiesz,
super,
wygładza, pupcie niemowlaczka.
Tak. No, to jest kolejne.
I to już pokazuje, że się ukrywa za jakąś sztuczną twarzą, nie?
Tak.
Okej. Dobra, słuchaj, Piotr. Przegadaliśmy naprawdę kawał czasu. Ja tobie od razu już powiedziałem, że będę cię zapraszał jeszcze na kolejne rozmowy. Mamy jeszcze kilka różnych tematów do przegadania, a wydaje mi się, że na dzisiaj to już chyba słuchaczom to pewnie głowy pęknęło od nadmiaru informacji. Więc bardzo się cieszę, że ciebie znalazłem w internecie, że mogłem ciebie poznać. Bardzo się cieszę, że mogłem przedstawić twoją postać słuchaczom. Bo wydaje mi się, że staniesz się inspiracją dla wielu, bo jednak tak z moich obserwacji wynika, że jest dużo ludzi zainteresowanych animacją i tak dalej, ale właśnie chyba troszkę pokutuje właśnie w Polsce, że właśnie, nie wiem, tak jak powiedziałeś, to narzędzie, którym jest język angielski, może troszeczkę ich blokuje i wszyscy tak tuptają troszeczkę w miejscu, na zasadzie, że no warto od razu praktycznie się otworzyć na rynek zagraniczny i jest tam od cholery możliwości. Sam też opowiadasz, też w sumie ja już słuchaczom opowiadam, że naprawdę można mieć naprawdę background do motion designu przeróżny, można w to wejść, znajdzie się czas właśnie na naukę i na rozwój i naprawdę można na 500 różnych sposobów wykorzystać nasze możliwości.
Totalnie.
Tak więc wszystkim jeszcze raz polecam przyjrzenie twojego portfolio, tak jak mówiłem, wrzucę linki pod opis odcinka. No i chyba nie będę zbyt taki nad wyraz, jeżeli już powiem teraz, że będę namawiał ciebie właśnie na kolejne odcinki i nagramy coś jeszcze. Pogadamy troszeczkę właśnie, już wspomniałeś właśnie o wypaleniu, jeszcze nie znaleźliśmy na to czasu, ale chciałbym właśnie pogadać o takim zdrowiu psychicznym w naszej pracy i tak dalej.
Jesteśmy podobny wieku, jednak mniej więcej, nie? To też jest istotne, nie?
Tak, podobne
problemy i mamy synów 5-letnich.
Tak jest, właśnie tutaj chciałbym właśnie o tym pogadać, takim jakby o byciu dojrzałą osobą w tej branży, właśnie o tym, jak szybko i dynamicznie się rozwija właśnie nasza branża, jak troszeczkę na krawędzi jesteśmy tego możliwości wypalenia, czy naprawdę rozpieprzenia sobie właśnie takiej samooceny i tak dalej, bo wydaje mi się, że młodzi ludzie jeszcze tego nie kumają, a my jesteśmy chyba takimi dobrymi przedstawicielami tego. No i plus jeszcze pewnie będzie odcinek jakiś na pewno takie troszeczkę bardziej o kasie i tak dalej, bo to jest fajny temat.
Totalnie.
Myślę, że sobie będziemy mogli powymieniać swoje doświadczenia i nauczyć wielu fajnego podejścia do pieniążka. Dobrze, a na dzisiaj tobie bardzo ci dziękuję.
Ja również. Dzięki bardzo, miło się rozmawiało. Dzięki za okazję i z tobą się naprawdę dobrze rozmawia, muszę przyznać.
Super, dzięki wielkie. To do usłyszenia w następnym odcinku.
Dzięki bardzo. Trzymaj się. Ja.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeo. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!